studio Radia Lublin dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog, która jest taką literką związaną z tematem wysokiej wrażliwości w Polsce tak naprawdę, bo te badania toczą się na całym świecie, ale to ty tak naprawdę ten temat pogłębiasz od wielu lat, rozwijasz. Jakiego typu badania są prowadzone na temat osób wysoko wrażliwych i co przez ostatnie lata, jakbyś mogła tak podsumować, zostało odsłonione, odkryte na ten temat?
To ostatnie lata mam wrażenie, że obfitowały w bardzo dużą ilość badań. W Europie ta ilość naprawdę wzrosła w porównaniu do ostatnich 20 lat, gdzie w zasadzie w Stanach Zjednoczonych od tam 99 już się publikuje w takim już konkretnym obszarze wrażliwości przetwarzania sensorycznego. Choć wcześniej mówiliśmy w tych teoriach psychologii klasycznej, że jest zróżnicowanie wrażliwości, że są osoby mniej, bardziej wrażliwe. Ale no jednak w badaniach i w literaturze często ograniczano się albo do tej sensorycznej wyłącznie wrażliwości, identyfikując niejednokrotnie wysoką wrażliwość z dezintegracją sensoryczną, albo też do tej emocjonalności, przy czym przez emocjonalność rozumiano skłonność do przeżywania trudnych emocji. No bo jak nam myślimy człowiek emocjonalny, no to nam się jakoś tak super dobrze nie kojarzy. To nam się kojarzy taki, co się martwi, co płacze, a tutaj ta emocjonalność to jest też ta skłonność do przeżywania również przyjemnych takich dobrych emocji, jak radość, jak
zachwyt.
Mówi się też o większej takiej refleksyjności osób wysoko wrażliwych, co prawda emocją to nie jest, ale chodzi o to takie właśnie przeżywanie uznania na przykład. Więc wiele badań mówiło o tym, że ludzie są różnie wrażliwi. Nawet mamy takie w psychologii stosowane analogie od wielu lat, mówiące o tym na początku, że to te osoby wysoko wrażliwe to są jak orchidee. Potrzebują specjalnych warunków, nie są też odporne na różne zmiany w temperatury, środowiska i tak dalej, i tak dalej. Co oznacza, że żeby zakwitnąć, to potrzebują określonych warunków, ale no druga strona jest taka, że jednak cieszą tym swoim pięknem. Osoby mniej wrażliwe, a właściwie nisko wrażliwe, określało się mianem mleczy, czyli że w zasadzie są w stanie wyrosnąć w każdych warunkach i nieszczególnie dużo im trzeba, żeby zakwitnąć. Przy czym też nie mamy tutaj takich oczekiwań, że będą też wrażliwe na te dobre, przyjemne rzeczy, że być może czasem to je też będzie omijać. Chociaż mówi się, że ten twardy świat, taki, gdzie tam tymi łokciami się trzeba rozwieźć, no to potrzebne jest właśnie twardych ludzi. No to takie mylące określenie, bo jak się w życiu okazuje, no to my byśmy chcieli, żeby ktoś był dla nas, na nas uważny i zwracał na nas uwagę i widział nasze emocje, niezadowolenie i tak dalej. Więc no taki tu impas trochę. Później w późniejszych badaniach Francesca Linotti wymienia też trzecią grupę. Mówi, tak naprawdę najwięcej w społeczeństwie to my mamy tulipanów, czyli ani wysoko, ani nisko, po prostu tak przeciętnie umiarkowanie wrażliwych osób.
A gdzie róże?
A gdzie róże? No właśnie, to jest pytanie do badaczy.
Małym księciu.
Dobra, podchwytliwe było to pytanie. Róże są w Małym Księciu. Więc no tamta róża to była taka przebiegła dość, prawda? Więc to,
ale też delikatna.
Ale też delikatna. Właśnie, więc no może trzeba analogię zmienić. Nie wiem, jakich warunków do rozkwitu potrzebuje róża.
Ale tak naprawdę te badania się bardzo, bardzo rozwijają. Ciągle odkrywacie nowe rzeczy.
Tak, w ogóle pierwszy nurt był taki, że ta w ogóle wysoka wrażliwość, to te osoby częściej chorują, to znaczy chorują też na przykład na zaburzenia lękowe, na depresję, na aleksytymię, na różnego rodzaju trudności też somatyczne, że grozi im wypalenie zawodowe szybciej i tak dalej, ale to był tylko jeden nurt badań, bo to się okazało, że być może tak jest, ale jeżeli taka osoba wychowuje się, wzrasta w negatywnych, trudnych warunkach. Z kolei, jeśli wychowuje się, wzrasta w pozytywnych warunkach, tutaj w tej korelacji z tymi dobrymi stylami wychowawczymi, to okazuje się, że ona jest w stanie osiągnąć znacznie więcej, rozwinąć się bardziej i wcale ta jej odporność psychiczna nie jest niższa. Jest taka sama, a nawet wyższa jak u rówieśników. Czyli my przez te lata patrzenia, że wysoka wrażliwość koreluje z depresją, z somatycznymi przejawami stresu, z większą męczliwością i tak dalej, doszliśmy całe szczęście do takiego punktu, że tak może być,
ale
właśnie jeżeli my nie dostaniemy tego, czego potrzebujemy na samym początku.
Teraz właściwie wypracowujecie takie narzędzia, tak? Na przykład odpoczywaj, człowiek.
Na przykład
Tak
jest, żeby z szacunku do siebie, żeby nauczyć się funkcjonować ze sobą, znając swój złożony konstrukt wewnętrzny. Czyli jak ja wiem, że ja tak mam, no to teraz ja muszę się nauczyć siebie opiekować. W przypadku dzieci, no to wiadomo, że jest to rola dorosłego opiekuna, czyli oni im więcej wiedzą, że to nie trzeba takiego dziecka mocno traktować, cisnąć, tak? Bo to takie często były życzliwych porady, bo ty się tak pieścisz za bardzo, jak z jajkiem, a to trzeba by tak mocniej. No nie, no dla takich dzieci to jest traumatyczne niejednokrotnie przeżycie, to takie silne traktowanie, czy w ogóle nie zwracanie uwagi na te ich emocje. To trzeba normalizować, trzeba mówić, opowiadać o tym, uczyć je, doświadczać aż tylu tych emocji naraz, rozumieć, powiedzieć, widzę, że dużo tego wszystkiego. Uczyć też otoczenie rozumienia tego, a nie takiego krytykowania. Co ty tak płaczesz? A czego ty się boisz? Przecież tu nie ma czego się bać. Więc no takie sformułowania często są krzywdzące. Więc to jest jakby jeden. Idąc dalej, my cały czas pogłębialiśmy tą wiedzę, bo w badaniach nad wysoką wrażliwością początkowo uważano, że jest to takie jednowymiarowe zjawisko. Czyli się jest albo wysoko, albo tam przeciętnie, albo nisko wrażliwy, ale że tam w środku nie ma jakichś tam aspektów. Aaron opisywała, że no jednak mamy te cztery aspekty wysokiej wrażliwości. O tym się bardzo dużo pisze, różnie rozumiane, często też tak nie do końca prawidłowo, ale no one są jakby powiedzmy sobie cztery. Aaron mówi, jak któregoś nie mamy, no to prawdopodobnie nie jesteśmy wysoko wrażliwi. Czyli ta głębokość przetwarzania, czyli ta skłonność do przestymulowania, taka większa męczliwość do takiego przytłoczenia przez zewnętrzne bodźce, emocjonalna reaktywność połączona z empatią, przy czym u dzieci to my raczej nie mówimy o empatii, mówimy o takim współwystępowaniu tych emocji, raczej o syntonii niż o empatii. I ostatnio to ta wrażliwość na subtelności, na te takie delikatne rzeczy, takie, które umykają uwadze innych osób. My w badaniach ostatnich trzech lat, w zasadzie czterech, kiedy to prowadziliśmy równolegle takie cross-kulturowe badania, spróbowaliśmy zobaczyć, jak ta cecha, bo to jest cecha temperamentu, manifestuje się w różnych sferach funkcjonowania, czyli przejawia się w różnych sferach funkcjonowania, w jakich zachowaniach. Obserwowaliśmy to u dzieci młodszych, czyli u przedszkolaków i u dzieci w klasach 1-3, czyli w tym młodszym wieku szkolnym. No i co zobaczyliśmy, co zaobserwowaliśmy, co przeanalizowaliśmy, jakie kategorie tam powstały? No, że w sferze fizycznej te dzieci są bardziej wrażliwe, czyli szybciej się męczą, jak są głodne, to trudno im to zidentyfikować, rzadziej mówią o swoich potrzebach, im też trudno jest czasami je zrozumieć, są bardziej wrażliwe na drapiące metki, ostre światło,
zapachy,
takie rzeczy, że tam jak się w jedzeniu miesza konsystencja niektórego jedzenia. Co oczywiście część osób mówi, no ale dobrze, przecież to jest dezintegracja sensoryczna. No nie. Dezintegracja sensoryczna, chociaż no to trzeba by było bardzo gruntownie przyjrzeć się podstawom teoretycznym i tak naprawdę to neuronauka nam tak może na to pytanie odpowiedzieć, jest zaburzeniem integracji. My tutaj mówimy o prawidłowo funkcjonującym układzie nerwowym, który jest szczególnie wrażliwy. Czyli to, że mnie tam drapie ta metka, To nie oznacza, że bardziej niż innych. To nie oznacza też, że to jest dezintegracja sensoryczna.
Ale człowiek myśląc o właśnie wysoko wrażliwym dziecku, myśli sobie płaczliwe, takie bojące się. A ono może wejść do pomieszczenia, gdzie jest nieprzyjemny dla niego zapach i dostawać jakiegoś...
Bardzo prawdziwe to może być dla niego. Na przykład miał już jakieś doświadczenie z takim zapachem, gdzieś tak było, wchodzi tu, a dla niego to jest bardzo prawdziwe, bo jeszcze nie jest na tyle dojrzałe, żeby zidentyfikować, ojej, kojarzy mi się ten zapach z tym i od razu mi się pojawiły negatywne czy trudne emocje, tylko ono tam jest całym sobą, i prawdziwie to przeżywa.
Rozdrażnione.
Może być rozdrażnione i takie dziecko, które jest tam wożone na te różne zajęcia dodatkowe, potem jak jest takie drażliwe, takie załamania przeżywa, czyli rozpłakuje się, albo bije, albo krzyczy, albo właśnie.
Rzuca krzesłami.
Tak jest, to nie dlatego, że jakby popsute jest dziecko, czy ma ADHD, czyli że jest złośliwe, czy jest po prostu niegrzeczne, jak zwykliśmy nazywać, tylko dlatego, że jest przestymulowane. Jak się okaże, jak się mu wycofa ilość tych bodźców, no to w ogóle objawy ustępują. To znaczy, że to nie jest żadne zaburzenie, żadna trudność. To chodzi o to, jak my to środowisko dla niego przygotujemy. Ono im będąc starsze, tym lepiej będzie samo sobie radziło, ale na początku to jest nasza odpowiedzialność. Nie dowalać mu tylu bodźców. Nie włączać mu za każdym razem bajek jakiś taki bardzo
właśnie, bardzo ważny. Bardzo ważny temat, przecież dzieci bardzo lubią teraz funkcjonować ze smartfonami.
Tak, że tego może być tabletami. Za dużo. Tak jest, że dla takiego dziecka to może być za dużo. I ono nawet jak bardzo pragnie tego, no to jednak rola odpowiedzialnego dorosłego to jest to regulować. Zanim ono się samo regulacji nauczy, to pomóc mu w regulowaniu. No i my tutaj przyglądaliśmy się też temu funkcjonowaniu właśnie, jak to się dzieje, jakie zachowania towarzyszą dzieciom, gdy one są właśnie przestymulowane. Czyli dla nich tych bodźców jest za dużo. A dla innego dziecka w porządku. To są na przykład sale zabaw, to są na przykład urodziny wspólne. I dla takich dzieci często one mogą być niezwykle stresujące. I to nie znaczy, że dziecko się popsuło, bo wszystkie dzieci się świetnie bawią, a ono nie, tylko ono jest w mniejszości i ono takiej dużej stymulacji nie potrzebuje.
I to nie oznacza, że to jest takie dziecko wycofane, które nie potrafi się otworzyć na kontakty, bo to może być bardzo otwarte.
Oczywiście, że tak. One są często odważne, one są ciekawe świata. Ta poznawcza ciekawość wynika właśnie z głębokości przetwarzania. Analizują wiele rzeczy, wiele chcą się dowiedzieć. Są takie szczególnie wnikliwe w sferach, które ich interesują. Mają przemyślenia. Takie, które rodzice mówią, to co zaskakuje, to na przykład gdzieś tam przed snem, czy w ogóle w ciągu dnia, takie głębokie, zmuszające niemalże do myślenia pytania zadają. Patrzą na jakby świat w taki sposób, że próbują odnaleźć sens. A nie tak wpadło, wypadło, nie? Tylko zostaje na dłużej. Stąd na przykład dużo trudniej znoszą filmy, programy, bajki, w których jest przemoc, w których jest jakaś niesprawiedliwość. I nawet jak ta bajka się dobrze kończy, to jak w trakcie było dużo emocji, już samo to wystarcza, żeby to przytłoczyło, przeciążyło, zmęczyło. Bo jest to współodczuwanie. Jak ktoś tak się czuje, to ja też tak się czuję, bo ja czuję niemalże jego ból.
Ogromne jest to spektrum waszych badań i tak naprawdę bardzo dotyka rzeczywistości, ludzkich emocji. Pracujecie z rodzicami, którzy odkrywają tę wysoką wrażliwość u
swoich dzieci. Często ulgę czują, mówią, jejku, to znaczy, że to my nic nie zrobiliśmy źle.
Albo przecież ja też tak mam. Tak?
Przecież ja też tak mam. No te dzieci są
znikąd się to nie
tak
bierze.
Jest, znikąd się to nie bierze. To cecha temperamentu dziedziczona, to znaczy, że no po kimś to dziecko takie jest. Taki ten układ nerwowy szczególny ma. I że to nic nie popsuliśmy sami. Często nam się zarzuca, bo ty coś źle robisz, coś musiałeś źle robić, jakoś tak za bardzo, albo za mało, albo coś tak źle robisz z tym dzieckiem, że ono tak się zachowuje.
I ta wysoka wrażliwość potrafi być zaskoczeniem dla rodziców?
Oczywiście, że tak. Rodzice czasami, część rodziców, którzy do nas się zgłaszali lub do mnie piszą, to są tacy rodzice, którzy mówią, my mamy już za sobą wycieczkę po poradniach, wycieczkę po psychologach, a dziecko ma na przykład 5 lat, a już konsultowane było w przedszkolu, no 7 powiedzmy, i w przedszkolu było konsultowane jeden, drugi raz w różnych poradniach i w szkole podstawowej i tak dalej.
I tu wracamy do maila naszej słuchaczki, bardzo za niego dziękujemy, która bardzo prosi o przypomnienie, gdzie może znaleźć wyniki badań dotyczących właśnie wysokiej wrażliwości, linki do podcastów, do rozmów z rodzicami.
Tak, do rozmów z rodzicami, do naszych rozmów radiowych z pewnością, do wszystkich informacji, czyli prezentacji, narzędzi, może znaleźć na naszej stronie internetowej. Myślę, że może pod audycją wpiszemy ten adres strony internetowej. Tam po zalogowaniu się na platformę można jakby w takich po różnych modułach się poruszać.
Ale powiedz, jak się ta strona nazywa?
Highly Sensitive. No to wchodząc na tą stronę, wybieramy sobie język, mamy jedną z zakładek platforma, jak wejdziemy na platformę, to tam jest 6 modułów, czyli możemy sobie wejść w identyfikację wysokiej wrażliwości, gdzie dowiemy się, możemy sobie tam skorzystać z kwestionariusza, odczytać wyniki, sprawdzić, wypełnić jako rodzic, bądź jako nauczyciel o dziecku, odpowiedzieć na pytania i wtedy dostaniemy odpowiedź. Możemy wejść w taką sferę wiedzy na temat wysokiej wrażliwości, czyli co wiemy na temat wysokiej wrażliwości. I tam są prezentacje różnego rodzaju, tam są też materiały właśnie takie, które z konferencji, ze spotkań z rodzicami, z webinariów, czyli jakby to jest takie trochę źródło wiedzy. Tam też jest takie kompendium wiedzy na temat wysokiej wrażliwości. To są 4 artykuły różnych badaczy, którzy pokazują różnie wysoką wrażliwość. Czyli mamy artykuł naszych współpracowników, badaczy doskonałych z Uniwersytetu Alicante. Mamy nasz, gdzie my z dr Artymiak opisujemy funkcjonowanie dziecka wysoko wrażliwego w szkole, czym to ono się charakteryzuje, jak ważne jest to środowisko. Mamy artykuł bardziej taki dla rodziców, czyli tutaj nasi eksperci, terapeuci z Rumunii opisują, które te metody pracy, jak to tą sztuką można by było pracować, rysunkami i tak dalej, by wesprzeć dzieci wysoko wrażliwe. I ostatni właśnie dotyczący pracy z ciałem. Tak fajnie pokazany właśnie kończący, gdzie Maria Fabianie opisuje, kończąc swój artykuł, tą zasadę maski tlenowej samolotowej, że to najpierw siebie trzeba wzmocnić, zanim my będziemy pomagać innym. W związku z tym, że część wysoko wrażliwych osób jest bardzo empatyczna, no to też inni to wyczuwają i no to też czasem tak jest, że mogą być trochę wykorzystywane te osoby właśnie, że tam inni im się zwierzają, opowiadają lub tak potrzebują od nich tej pomocy. W kolejnym module możemy znaleźć na przykład podcasty, między innymi wywiady z Mietkiem Szcześniakiem czy Natalią Niemen, gdzie oni opowiadają o tym swoim życiu jako osób wysoko wrażliwych, czyli to nie oznacza...
To jeszcze nie wiedzieli, że są wysoko
wrażliwi. Tak, cudowne w ogóle historie, gdzie to też ja myślę sobie, że bardzo refleksyjne, bo tam pojawiały się takie rzeczy, które nam jakby w takim codziennym życiu bardzo naturalnie przychodzą, a potem się okazuje, że to zostaje na lata. Na przykład myślenie, że ktoś jest dziwny, że tak jak my nie rozumiemy, to mówimy, a to jakiś dziwny jest, nie? Więc no to takie myślenie o dziecku bardzo jest krzywdzące, często właśnie zostaje. O tym stresie, który towarzyszy temu perfekcjonizmowi, który jest nieodłączną częścią wysokiej wrażliwości. Czy tak byśmy chcieli za pierwszym razem już dobrze robić, żeby tego nie trzeba było poprawiać, żeby tak nie trzeba było tego całego procesu doskonalenia znosić, tylko żeby było od razu wszystko super, świetnie. Możemy też na tej platformie pobrać sobie scenariusze do pracy z dziećmi, z całą klasą. Czyli to nie jest tak, że my będziemy to dziecko wysoko wrażliwe wyciągać z grupy przedszkolnej albo z klasy szkolnej, coś tam mu robić i potem odkładać, tylko my pracujemy z całą klasą. Wszystkich uczymy samoregulacji, wszystkich uczymy budowania, rozwijania samooceny, kompetencji, mówienia o swoich potrzebach i tak dalej. Bo to, co jest potrzebne szczególnie wysoko wrażliwym dzieciom, to nie jest coś, co zaszkodzi pozostałym. Nie ma czegoś takiego jak dedykowane metody, bo to jest jakieś zaburzenie, to teraz trzeba. Nie, to jest normalna cecha temperamentu, ale trzeba zwracać uwagę, czyli te błędy, które popełnimy w przypadku na przykład pracy z innymi dziećmi, one no nie widać, żeby im się coś od tego stało, to tym wysoko wrażliwym może to szczególnie zaszkodzić. Czyli jak my będziemy konstruktywnie funkcjonować, sami będziemy dojrzali do tego, by sobie radzić z własnymi emocjami, nie musicie tam przerzucać na dziecko albo być takimi niestabilnymi w relacji z dziećmi, to one sobie świetnie będą radzić. Roz, rozkwitają, są odważne, kreatywne, ciekawe świata. To nie jest tak, że wysoko wrażliwe dziecko to jest jakieś takie zachłukane albo w ogóle jakieś wycofane.
Ale tu nie ma jakiegoś muru pomiędzy tymi wysoko wrażliwymi, a innymi nie. niewysoko wrażliwymi.
Nie.
Ci nie są inni, ci nie są inni.
Nie. To nie są te dzieci.
Bo każdy ma jakiś tam poziom tej
tak,
wrażliwości.
Tak, tak jest.
No więc każdy tę wrażliwość ma.
Każdy ma
emocje.
Dokładnie, na różnym poziomie. Czasem ona się będzie manifestowała bardziej, czasami mniej. Czasami jak wychowywaliśmy się w wspierającym warunkach ludzi, którzy nas rozumieli i naszą wrażliwość, to nawet my nie wiemy, że jesteśmy wysoko wrażliwi. Bo po prostu tak mamy. No jak coś jest dla nas naturalne, no to przecież nie będziemy się szczególnie zastanawiać nad tym, co jest dla nas naturalne, bo po prostu tak jest.
To jest, to jest kolejny przykład, kiedy nauka przynosi ulgę.
Miejmy nadzieję. To jest ten transfer właśnie wiedzy do życia. Mhm. Bo to pokazuje ta naukowa wiedza i badania neuro, i badania temperamentu, takie kwestionariuszowe i eksperymenty pokazują, że to jest naturalna cecha temperamentu. Ona nie jest wynikiem uszkodzonego, zaburzonego z mikrouszkodzeniami mózgu, tylko prawidłowo funkcjonującego, wysoko reaktywnego, czyli który reaguje przy niższym progu niż na przykład wśród innych osób.
Ulga rodzica to jest taki pierwszy krok, a później czy on się musi dużo uczyć, żeby zrozumieć to dziecko?
Moje doświadczenie jest takie, że jak rodzicowi dostarczy się wiedzy na temat wysokiej wrażliwości, to on sam projektuje metody. Czy on mówi, no to po prostu na to pozwolić, a na to nie pozwolić. Tu granice postawić, to się sprawdzi. Jak on, jak będzie widziało, że... Bo jakie jest pragnienie się pojawia w rodziców, jak wychowuje wysoko wrażliwe dziecko? Żeby je jakoś chronić. A to jest taka rzecz, którą niestety dobrze dziecku w ten sposób nie zrobimy, bo ono zasługuje na samodzielność tak jak każde inne dziecko i zasługuje na to, by granice mu stawiać tak jak każdemu innemu i na to, by miało stabilną, wysoką samoocenę jak każde inne. Tylko metody czasami trzeba zmienić. Tutaj nam się karne jeżyki... odliczania, stopery średnio będą sprawdzać, bo te dzieci będą lękowo reagować, bo dla nich to będzie trudne. One potrzebują rozumieć. Czasami po prostu pomóc im skanalizować te emocje. No ale żeby im pomóc, to trzeba samemu umieć sobie ze swoimi emocjami radzić, a nie wkurzać się, że dziecko jest wkurzone. To, bo ono wtedy jeszcze więcej przyjmuje tych emocji dorosłego i to jest... Więc jak my dostarczymy rodzicom wiedzy, to oni często sami odnajdują odpowiedź na nurtujące ich pytania. Ale też jest tak, że czasami mówią, potrzebne nam jest wsparcie w metodach wychowawczych, gdzie tutaj też z pomocą przychodzą i poradnie, i grupy wsparcia dla osób wysoko wrażliwych, dla rodziców wysoko wrażliwych. Czyli nam się tutaj to sprawdza.
My ponownie rozmawiamy i to z ogromną przyjemnością. Mówię tu o sobie, o wysokiej wrażliwości. Przed nami tydzień wysokiej wrażliwości w Lublinie, ale tak naprawdę międzynarodowy, bo badania, które prowadzi dr Monika Baryła-Matejczuk wraz z kolegami z uczelni, to są badania międzynarodowe. Do tematu wysokiej wrażliwości wrócimy w kolejnej godzinie.